Temat, tytuł dzisiejszego kazania, którym chciałbym się z wami podzielić, to czas oczekiwania na. I tutaj następują trzy kropki i tutaj warto się zatrzymać i zastanowić, na co. Na co tak właściwie czekamy. Chyba też, tak jak i ja, macie podobne wrażenie, że miesiąc grudzień jest takim szczególnym miesiącem oczekiwań. Jeszcze jako dziecko pamiętam, że nie mogłem się doczekać tego grudnia. No bo tak, najpierw Mikołaj, potem gwiazdka, święta, potem jeszcze Sylwester, jakieś fajerwerki, jakieś uroczystości, a i te wszystkie cudowne zapachy kuchenne, a i te przysmaki. Ja jeszcze pamiętam czasy trochę większej biedy niż wielu spośród was, ci, którzy jesteście młodzi, choć są to i starsi ode mnie. Raz w roku przychodziła tylko we wsi paczka z dobrymi wiejskimi wędlinami, z dobrą kiełbaską. Taką kiełbaskę dostałem od Krzysia ostatnio. Przypomniała mi moje dzieciństwo, jak przychodziła paczka grudniowa i tak pachniało w całym domu takimi dobrymi rzeczami. Grudzień to jest taki właśnie czas oczekiwania. I tak to zostało jakoś w naszej pamięci, tak to zostało w naszej też duszy, w naszej psychice. Ale jesteśmy zobowiązani, jesteśmy jakby do tego specjalnie powołani, by się poważnie zastanowić. Na co, a może na kogo właściwie czekamy? Czego oczekujemy? Skąd się bierze to niezwykłe pragnienie, to wyglądanie kolejnego dnia, to rozglądanie się takie ciekawe wokół? Czas grudniowy to czas tak zwanego adwentu. W kościele ten czas jest nazywany adwentem. W krajach tych protestanckich wiąże się z tym też pewien ceremoniał, że tam są specjalne kalendarze adwentowe, gdzie kolejny dzień jest, prawda, odmierzany i tam takie kalendarze, w którym w każdym dniu było inne ciasteczko, inna czekoladka do osłonięcia. U nas tej tradycji może takiej nie ma, ale o adwencie mówi się głośno i adwent jest w jakiś sposób akcentowany również w tradycji kościoła katolickiego, jak i protestanckiego. Słowo adwent oznacza przyjście, od łacińskiego słowa adventus. Przyjście kogo? I tutaj oczywiście teologicznie poprawnie i religijnie poprawnie mowa jest o czasie, kiedy oczekujemy na tą rocznicę, pamiątkę przyjścia w ciele Pana Jezusa na Syna Bożego na ten świat. Również mówi się bardzo wyraźnie o tym, że ten czas Adwentu ma nas przygotować do ponownego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc nie jest to tylko historyczne wspominanie tego, co wydarzyło się no już dobrze, przecież ponad 2000 lat temu, ale także jakby przypominanie, że lada moment, lada chwila, może lada dzień, może lada miesiąc, może lada rok, nie wiemy. Nasz Pan przyjdzie po swój Kościół, po swoją oblubienicę, powróci, bo obiecał, że powróci. Bo obiecał, że powróci, a On zawsze słowa dotrzymuje. A co z tymi, którzy w żadnego Boga nie wierzą? Ani utrzymują, że Boga nie ma, że cała historia z Betlejem, z tajenką, narodzeniem jakiegoś tam dzieciątka, gwiazdką i tak dalej, i tak dalej. To taka bajeczka ta grzecznych dzieci. że w ogóle nie ma się czym przejmować. A jednak w tym czasie świątecznym zachowują się tak samo, jak i ci, którzy w Boga wierzą. Też są te emocje zbliżających się świąt. Też jest to właśnie oczekiwanie na... I oni mogą szczególnie sobie zadawać pytanie, na co ja tak właściwie czekam? Co mnie tak w tym grudniu szczególnie utrzymuje w takim stanie niezwykłej ekscytacji? No bo tak, słuchajcie, taką wieczerzę, jak wieczerza wigilijna praktycznie można by sobie zorganizować każdego dnia, w każdym miesiącu. I nikt nikomu nie zabroni przygotować wtedy karpia, jakiegoś grochu z kapustą, jakiś łazanek z makiem i innych specjałów. Tutaj musiałbym Piotka poprosić, by zrobił mi jakąś pełną listę, co najmniej tych 12 tradycyjnych polskich dań. A cóż to komu szkodzi zrobić sobie na przykład wieczerzę wigilijną w lipcu, prawda? Karpie są tańsze wtedy. Droższe? Widać próbował już. Ale słuchajcie, jeżeli nie powiążemy tego z tym, co Boże, z tym, co tak ściśle wiąże się z oczekiwaniem na przyjście Jezusa Chrystusa, tak ściśle wiąże się ze wspominaniem Jego przyjścia, pierwszego przyjścia w ciele tutaj na ten świat, jeżeli tego nie powiążemy, to naprawdę jest sprawą obojętną, kiedy takie święta sobie zorganizujemy. No dobra, jedzenie to jedzenie, no ale prezenty. Przez cały rok dostajemy prezenty. Są różne okazje, różne możliwości. Świat się specjalizuje w różnego rodzaju, jak nie w walentynkach, to innych jakichś wspaniałych okazjach, by się obdarowywać. A więc też grudzień nie powinien być pod tym względem jakimś takim wyjątkowym miesiącem. Wspólne śpiewanie kolęd. Nie wiem, czy macie takie wspomnienia ze swoich domów, rodziny. Może dla niektórych to bardzo odległe wspomnienia. Może niektórzy zostali z was brutalnie okradzeni z takich wspomnień. Ale powiem wam, że to był czas, kiedy pamiętam, jak moja babcia miała takie stare, grube kantyczki. I tam śpiewała całe długie historie o tych pastuszkach, którzy szli do Betlejem. I każdy tam miał, jako jeden był kulawy, drugi coś zgubił, trzeci się przewrócił, czwartemu coś tam wypadło. I tak dalej. Myśmy jako dzieci siedzieli, słuchali. Czas pięknie wspominany gdzieś odcisnął się taką dobrą, pełną ciepła pieczęcią w naszych sercach. A więc to wspólne śpiewanie jest też czymś, co przyciąga, co za czym tęsknimy. Ale przecież wspólnie pośpiewać można sobie zawsze w lecie, gdzieś tam przy ognisku. Ja nie mówię już o tych pijackich śpiewach. Nie, dajmy sobie spokój z tym, nie wracamy. Tak jak tu brat Wołdami nam mówił, nie oglądamy się wstecz na tamto pijaństwo, na tamto wszystko ten. Ale nieraz tak fajnie było posiedzieć. Bardzo mi się zawsze zazdrościłem i podobały takie śląskie obyczaje, kiedy cała rodzina siadała i śpiewała. Nie wiem, może Marian tu może by więcej powiedzieć, takie nazywali to śląskie posiady, nieposiady, kiedy i tak na przykład te spotkania modlitewne na Śląsku do tej pory wyglądają właśnie, że tam są czas opowiadania o Bogu, świadectw, kolejnych pieśni, wspólnego śpiewania i wspólnego dzielenia się radościami, dobrymi wieściami, jakimiś wiadomościami. Ale ten czas zimowy, grudniowy, świąteczny, no w sposób jakiś szczególny wiąże się właśnie z takim obyczajem. A więc tak prawdę mówiąc, patrząc na tą całą zewnętrzną powłoczkę, na to całe wszystko, co otacza grudniowe uroczystości i grudniowe świętowanie, to można by podróbkę tego mniej lub bardziej udaną umiejscowić w każdym czasie, w każdym miejscu i z różnych, przeróżnych powodów. Nawet kiedy pomyślimy o tych sztucznych choinkach z imitacją śniegu, prawda, przystrajanych z takim pietyzmem, to możemy sobie pomyśleć, czy nie lepsza ta prawdziwa tam na zewnątrz, przysypana prawdziwym śniegiem. Wieszamy lampki imitujące, prawda, jakieś migotące gwiazdki, a nad nami niebo rozistrzone najprawdziwszymi gwiazdami. A więc po co robić coś, co na zewnątrz i tak jest dużo piękniejsze, dużo starannie jakby i wyraziściej przygotowane przez Boga. Coś tajemniczego, coś niezwykłego jest w tym grudniowym czasie oczekiwania. I tak już powiedzieliśmy sobie na początku, że dla nas wierzących ten czas nieodłącznie wiąże się właśnie z oczekiwaniem na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i wspominaniem tego Jego pierwszego przyjścia. Już w tym tygodniu najpierw my sami w czasie naszych studiów biblijnych porannych rozważaliśmy dwie osoby oczekujące na przyjście Zbawiciela opisane w Ewangelii Łukasza. Starca Symeona i prorokinie Annę. Pastor Wojtek Włoch też o tych osobach wspomniał w czasie piątkowego wykładu z historii Kościoła. Więc dzisiaj nie będę dłużej się zatrzymywał nad tymi osobami, mimo to przeczytamy sobie właśnie o nich, bo to jakby prowadzi nas do odpowiedzi na pytanie, na co, na kogo oczekujemy. Jakby do wypełnienia tego tytułu czas oczekiwania na. Ewangelia Łukasza, rozdział drugi i będziemy czytać od 25 wersetu. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił nim Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przeżeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. I dalej czytamy tak. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego i była wdową do 84 roku życia. I nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. To te dwie bardzo znaczące postacie, o których też mówiliśmy w tygodniu trochę więcej, ale ich życie było wypełnione oczekiwaniem na Zbawiciela, oczekiwaniem na obiecanego przez Boga Mesjasza. Obydwoje podporządkowali wszystko temu oczekiwaniu. Jaką niesamowitą wartość musiała mieć dla nich osoba Mesjasza, osoba Wybawiciela, skoro przez długie, długie lata swojego życia nie zrezygnowali z tego oczekiwania, nie poddali się. Symeon, widzimy wyraźnie, kiedy dziękuję Bogu, że teraz już puszczasz swego sługę, że już może wreszcie odejść do wieczności, do Pana, był już udręczony tym życiem tutaj. Ale nie chciał stąd odejść. Nie chciał stąd odejść, póki nie zobaczy tego, co Bóg przygotował, by ratować swoje dzieci. Bóg mu obiecał: synu, wytrwaj, a zobaczysz. Wytrwaj. Jak to długo musiało wszystko w czasie się u niego rozciągnąć, ale wytrwał, dotrwał i zobaczył. Prorokini Anna również podporządkowała wszystko temu oczekiwaniu. Mówiliśmy już o tym, jeżeli wyszła za mąż jako 13- czy 14-letnia niewiasta, tak w Izraelu kobiety wychodziły za mąż, to mając zaledwie 20 lat została wdową. Tutaj ma już 84 i ciągle czeka i ciągle się modli, pozostając w swoim wdowieństwie, pozostając w tej swojej niedoli, bo wiemy, że wdowy, samotne kobiety, nie mające męskiej opieki przy sobie, nie mające synów, którzy by się nimi zajęli, mężów, którzy troszczyli się o ich utrzymanie i bezpieczeństwo, były narażone na wielkie niebezpieczeństwa, na wielką biedę. Ona cały czas, nie opuszczając świątyni, opowiada wszystkim. Wiecie, Bóg obiecał, że przyśle swojego Wybawiciela. Bóg obiecał, że nie zostawi swojego ludu w takiej niedoli, że warto czekać, że warto wyglądać, że warto się modlić. I by nie tracić czasu na głupoty, by nie tracić czasu na jakieś zajęcia bez znaczenia, nie opuszczała w ogóle świątyni. Do 84 roku życia czekała i doczekała się. I doczekała się. Wiecie, jakim wspaniałym sukcesem ewangelisty jest to, kiedy mówi: a nie mówiłem wam. A przecież mówiłem wam, teraz to widzicie, teraz to jest przed wami. To się wypełniło. Nie chcieliście mi wierzyć. Śmialiście się ze mnie. Szydziliście, lekceważyliście. Ale patrzcie. Przez życie Symeona, przez życie Anny, wszyscy wokół wiedzieli, widzieli, wierzyli, że to, na co oni czekają, to nie jakaś bezwartościowa fikcja, nie jakaś fatamorgana, to coś, co dlaczego warto poświęcić swoje życie. Dlaczego warto zrezygnować ze wszystkiego innego. Coś naprawdę ważnego. Czas oczekiwania na Anny, Symeona, był czasem niesamowitego świadectwa dla wszystkich, którzy ich znali, którzy ich obserwowali, którzy ich słuchali. Jest jeszcze jedna postać, która tym, jak żyła, tym, co robiła, jak się zachowywała, świadczyła o oczekiwaniu. Jest to postać niezwykła, postać Jana Chrzciciela, który został powołany jako głos wołającego na pustyni, by zapowiedzieć przyjście. To on właśnie zapowiadał ten adwent, to przyjście już wkrótce, niedługo. Wybawiciela, Mesjasza. I też mówiliśmy sobie w tym tygodniu, że jego życie było tak inne od życia wszystkich wokół, że uważano go za szaleńca. Jego słowa były tak nie pasowały do tych mądrych mów wokół wygłaszanych, że wielu mądrali święcie się oburzało, jak można takie rzeczy w ogóle mówić. Przeczytajmy sobie. Trzeci rozdział Ewangelii Łukasza od pierwszego wersetu. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczanie grzechów. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony i każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby dać się ochrzcić przez niego: plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im: kto ma dwie suknie, niechaj da temu, kto nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc: a my co mamy czynić? I rzekł im: na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wyjadło, by oczyścić chlebisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. Jan czekał nieco inaczej, to nieco tak w cudzysłowie oczywiście, niż Anna, niż Symeon. Jan czekał nieco inaczej niż wielu spośród Izraela, którzy byli już dość rządów władcy tego świata, rządów sług tego władcy Rzymian, którzy już mieli dość tej bezradności wobec grzechu, ciągłego ulegania pokuszeniom, ciągłego wstydu, upokorzenia z powodu upadków. Jan robił to z pasją. Jan robił to przebojowo. Jan jest na pewno takim niedoścignionym wzorcem dla wielu kaznodziejów, którzy są szczególnie bliscy mojemu sercu, którzy mówią prawdę prosto z mostu. Niektórzy nazywają ich kaznodziejami, sadystami. Ale wzorzec Jana nic wspólnego z sadyzmem nie ma. W jego sercu była rozpacz, że tak wielu ginie. W jego sercu było przerażenie, jaki jest stan Bożego ludu, a przecież Wybawiciel, Bóg, Mesjasz nadchodzi. Co zastanie, gdy przyjdzie? Jakimi ich zobaczy? W jego ręce jest wiejadło. Będzie oczyszczał klepisko. Co cenne, co dobre zostanie zebrane do spichlerza. Ale co z plewami, co ze śmieciami, co z tymi wszystkim, całą ludzką otoczką tego, co niby miało być takie ważne, potrzebne i niezbędne, co stanowiło plon, a w oczach Boga jest plewą, śmieciem, to wszystko pójdzie w ogień. Jakże Jana musiało boleć serce, kiedy Bóg włożył mu tą świadomość do serca i kiedy powiedział, to się stanie już tuż, 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 tuż. On nie mógł. Choć może wolałby. Choć może i jego rodzice woleliby, by tak jak i Anna, Symeon, siadł sobie gdzieś tam spokojnie w świątyni, modlił się, od czasu do czasu wygłosił kazanie o rychłym przyjściu Zbawiciela i czekał. I czekał. Ale on nie mógł bezczynnie czekać. Powiedział, że ten moment nadchodzi, że kto nie zdąży przyjąć chrztu upamiętania, dla niego ten moment będzie dniem strasznego sądu. Ale ci, którzy zdążą się upamiętać, powitają ten dzień z ulgą, z wytchnieniem, z radością. Tłumy szły nad Jordan, przyjmując chrzest upamiętania i te tłumy dołączały do tych, którzy przeżywali cudowny czas oczekiwania na przyjście Mesjasza. Cudowny. Dla nich to oczekiwanie było tysiąckroć piękniejsze niż to nasze zwyczajowe, choćby nawet dziecinne, proste oczekiwanie na gwiazdkę, na choinkę, na czas wspólnego wieczerzowania czy kolędowania. Pomyślałem sobie, jak wielu dzisiaj wypiera w ogóle z myśli, z umysłów sprawę, że powrót Chrystusa jest tuż, tuż, tak blisko. Że kiedy zachęcasz ich, by z radością wyglądali przyjścia Pana, oburzają się i mówią, że są zbyt zajęci, że mają ważne rzeczy do zrobienia, że jeszcze się musi ożenić, jeszcze musi dokupić roli, jeszcze musi parę par wołów, prawda, kupić i wypróbować. Ja tu mówię przenośniami, których też Bóg użył w swoim słowie, ale wielu spośród nas ma takie swoje woły, takie swoje pola, takie swoje super pilne zajęcia, które mówią, nie, 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 ja tutaj o żadnym jeszcze nie będę mówił, nie będę chciał słuchać o żadnym przychodzeniu, o żadnym czasie, kiedy Bóg używa. Ale jestem też przekonany i doświadczam tego nie tylko ja sam, nie tylko moja rodzina, ale przede wszystkim doświadczam tego, że wspólnie tutaj z wieloma spośród was, kochani bracia, siostry z domu Łazarza. Oczywiście, kiedy mówię dom Łazarza, mam na myśli nie z dom Korneliusza, nie czujcie się jakimiś tam sierotami, kochani. Dom Łazarza to też nazwa naszego kościoła przede wszystkim i jesteście częścią właśnie tej społeczności. I tak jak mówię, wielu, naprawdę już wielu spośród nas jest prawdziwie Bożymi dziećmi.
Amen.
I oczekujemy tego przyjścia tak jak dzieci oczekują gwiazdki z radością. Nikt się nie spodziewa, że kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka nad gdzieś tam na wschodzie, czy nad choinką, że w tym momencie spadnie grom z jasnego nieba i powali cię na ziemię, że w tym momencie, prawda, zjawi się jakiś czarny jeździec z rózgą czy z mieczem i będzie ścinał wszystkim głowy. My oczekując, my wyglądając, my tęskniąc, spodziewamy się rzeczy pięknych, wspaniałych. I oto znowu Słowo Boże i znowu dłuższy fragment. Tak bardzo chciałem, by dzisiaj przede wszystkim Boże Słowo mówiło. Dlatego chciałem, że kiedy byłem sam tam wczoraj w Warszawie w hotelu i w podróży pociągiem tam i z powrotem, ta maleńka Biblia, którą miałem ze sobą i Słowo, które Bóg mi pokazywał, przez które do mnie mówił, stały mi się szczególnie jakieś takie bliskie, tak towarzyszyły tej mojej, powiem w cudzysłowie, niedoli, bo to ładna mi niedola, skoro wynajęto mi hotel, gdzie pokój kosztował ze śniadaniem ponad 1000 zł, także takiej niedoli każdemu życzę, ale kiedy jesteś tam sam, kiedy masz ze sobą Boże Słowo, to ono staje się tak bliskie, tak, taka wdzięczność do Boga, że nie zostawił cię tam w tych luksusach na zasadzie, a teraz rób co chcesz. Plazma, programów do wyboru, tak, siak, owak. A tu maleńka Biblia i Bóg do mnie mówi. Dlatego chciałem, by też to, co dzisiaj będę wam mówił, było przede wszystkim tym, co Bóg do mnie mówił przez swoje słowo, by to nie było moje gadanie, a Jego cudowne słowo. Listy apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 8, od 14 wersetu. Czytam ten fragment, by właśnie pokazać, skąd ta moja pewność, skąd ta moja też radość, że ci, którzy są Bożymi dziećmi, ten czas oczekiwania na będą wspominać jako cudowny czas. Że to właśnie oni w pewnym momencie, tak jak ta Anna, jak Szymeon, będą mogli powiedzieć, właśnie to jest to, na co czekałem. Doczekałem się. Alleluja. To będzie prawdziwa chwała, to będzie prawdziwa radość, to będzie prawdziwa światłość, która oświeca. List Pawła do Rzymian, rozdział 8, od 14 wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. I nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może być ktoś spodziewać się tego, co widzi. A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i wielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie cały dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Amen.
Ja już wiem, na co czekam. Czekam na tą niezwykłą miłość. Tak sobie pomyślałem, że dobrą kolację mogę zjeść z każdym, prawda? Czy z kimś, kogo lubię, czy z kimś, kogo nie za bardzo lubię. Z kimś, kto jest interesujący, czy nie za bardzo może interesujący. Liczy się menu, liczy się, prawda, jakość podanych potraw, to tamto, wystrój wnętrza. I takich kolacji mogę zjeść w roku tysiące, a może nie tysiące, no czysta ileś tam, prawda? Ale kolacja zjedzona z moją ukochaną żoną przebija wszystkie takie kolacje. Kolacja zjedzona z osobą, którą kochasz, to ta wymarzona, ta oczekiwana. Do niej odmierzasz godziny, niemal sekundy, kiedy to spotkanie nastąpi. I ktoś by mógł powiedzieć, no przecież już nie raz jadłeś takie czy jakie danie, to, tamto, wamto. Cóż w tym szczególnego? Jest coś szczególnego. To jest ta tajemnica oczekiwania. Tą tajemnicą jest miłość, której tak bardzo pragniemy. Miłość, której tak bardzo pragniemy. A dzieci Boże, gdzieś tam wewnątrz, gdzieś tam głębiutko, głęboko w środku, mają to, czują ten smak. Słyszą ten cudowny dźwięk, te dzwoneczki, które mówią, że to tuż, tuż, że to już, już. I to oczekiwanie jest szczególnie fascynujące. Czekam na kogoś, kto mnie tak bardzo kocha. Komu ja jestem gotów oddać wszystko, opowiedzieć o wszystkim, z którym chcę przebywać już na zawsze. Oczekiwanie na miłość. I myślę, że wielu spośród Was zgodzi się ze mną, że tajemnica tego czasu oczekiwania to właśnie miłość, której tak wszyscy bardzo, bardzo potrzebujemy, za którą tak bardzo, bardzo tęsknimy i której sobie, z całego serca życzymy. Niech Bóg miłości, niech dawca marzeń będzie z nami w tych dniach szczególnie. By te nasze całotygodniowe już modlitwy o wzajemne relacje, by to, co brat Janusz dzisiaj mówił o naszych relacjach, o budowaniu społeczności, wreszcie stało się rzeczywistością. Nie tylko tęsknym oczekiwaniem, ale rzeczywistością. Bo Chrystus w naszych sercach, bo Chrystus między nami, to braterska miłość. I to ta niezwykła miłość Boga, Stwórcy do stworzenia, do swoich dzieci, dla których ma tak wspaniałe, cudowne prezenty, których nawet oko nie widziało, ucho nie słyszało. Czytaliśmy przed chwilą, że nadzieja na zobaczenie czegoś, co widzieliśmy, nie jest nadzieją, ale nadzieja na zobaczenie czegoś, czego jeszcze nie widzieliśmy. I oczekiwanie z ufnością na tą tajemnicę, na to, co tam jest zapakowane w środku. To jest prawdziwa nadzieja, która nadaje sens, barwę, kolory naszemu życiu. I wiemy, że tam w środku nie będzie coś, co sprawi nam zawód, smutek. Mówię, a ja się spodziewałem. Tam będzie o wiele więcej, niż się spodziewałeś. Spotkasz miłość, jakiej tu na ziemi nigdy, jeszcze nigdy nie spotkałeś. Miłość, na którą warto czekać.
Amen.
Takiego wytrwałego oczekiwania życzę wam, kochani, z całego serca.
Amen.
Amen. Amen.